Moim i waszym gościem jest Paweł Chmielewski, redaktor naczelny magazynu kulturalnego Projektor. Marzec, kwiecień 2018 roku. Paweł, przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
Przede wszystkim, bo od tego chciałem zacząć, wy zawsze macie ciekawą okładkę. I w tym numerze wiosennym, tegorocznym, jest również mapa. No i właściwie można by powiedzieć, że taka okładka, która no mnie kojarzy się po pierwsze z powiedzeniem, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tak. A po drugie to kojarzy mi się z tym, co się działo w czasie zimy, czyli że po prostu w Kielcach jest smog. Nie wiem, dlaczego takie skojarzenie,
ale,
ale takie mam skojarzenie, jak patrzę na to, co tutaj zaproponowaliście czytelnikom.
No i jest z tym. Mnie się kojarzy jakby z przekrojem anatomicznym.
Również, no bo to jest takie serce, jakby nie było, to tak, jest to serce. Tak, powiedz mi, czy to w założeniu miała być stolica naszego województwa, czyli Kielce?
Nie. Chodzi szeroko tutaj pojęte miasto. Czyli coś, co jest, mówiąc metaforycznie, jakimś takim sercem cywilizacji, no bo w Europie mamy w tym momencie cywilizację, wiadomo, miejską. To od tego nie uciekniemy, a tematem numeru jest przestrzeń miasta, a tak naprawdę kultura w przestrzeni miejskiej, czyli sztuka miejska. O, to jest taki główny tutaj problem, który podejmujemy.
Czyli przede wszystkim taka jest projekcja tego właśnie numeru. No a w środku, jeżeli zajrzymy do środka, to oczywiście mamy już waszego nowego, świeżego felietonistę. Na okładce, czyli Jana Nowickiego, który już regularnie zaczął pisać.
Tak, już regularnie się pojawia. Mam nadzieję, że będzie swoje przemyślenia tutaj oferował czytelnikom już na stałe. To są zresztą o tyle takie przemyślenia, bo człowieka, który jest i z zewnątrz, i wewnątrz. Czyli raz człowieka, który zna dosyć dobrze świat otaczający, a w Kielce, jak to sam mówi, zaczyna się wgryzać.
Zaczyna się wgryzać, bo przypomnijmy, że pan Jan Nowicki od niedawna jest kielczaninem.
Tak, obywatelem Civitas Kielcensis.
Tak, Civitas Kielcensis już posiada od kilku miesięcy, z czego się oczywiście cieszymy i pana Jana bardzo serdecznie ściskamy i pozdrawiamy.
Pozdrawiamy i dużo zdrowia życzymy.
Przede wszystkim. No dobrze, panie Pawle, w takim razie co znajdziemy tutaj o tej przestrzeni miejskiej w projektorze?
Tak, przestrzeń miejska. Zaczynamy od amfiteatrów. Amfiteatrów, które są takimi współczesnymi stadionami kultury, tak to można powiedzieć, szeroko zresztą dostępnej. A przyczynek jest taki, że geograficznie i topograficznie rzecz biorąc, to w Kielcach mamy chyba na jeden z najciekawszych, najładniej położonych amfiteatrów w Polsce, dlatego że na terenie rezerwatu geologicznego.
No po prostu jest, tak przypomnijmy, gdyby ktoś nie wiedział, że to chodzi o kadzielnię.
Kadzielnię, tak.
I jest umiejscowiona wśród skał, wygląda rewelacyjnie na wszelkiego rodzaju, chociażby realizacjach telewizyjnych.
I tutaj jest rzucona ta kadzielnia na szersze tło amfiteatralne Polski, czyli na chociażby amfiteatr Sopocki, Opolski, jest przedstawiona historia tych wszystkich miejsc i przede wszystkim ich rola, to znaczy co w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat działo się w tych amfiteatrach, przede wszystkim jak one były wykorzystywane. To jest o tyle ciekawe, że one pełniły za każdym razem tą samą rolę, czyli tą taką rolę kulturotwórczą, wydarzeń troszeczkę masowych, natomiast charakter tych wydarzeń zmieniał się wraz z czym? No ze zmianami społecznymi, politycznymi, w ogóle z czymś takim, o czym mówimy, że to jest socjologia, no to jest taki przedmiot dosyć wdzięczny do badań. Co jeszcze, jeśli chodzi o przestrzenie miejskie? Jest bardzo taki duży dział tutaj stricte regionalny, to znaczy tam jest prezentacja publikacji, które ostatnio zostały wydane dotyczących historii małej ojczyzny, czyli historii Kielc. To głównie Muzeum Historii Kielc właśnie wydaje.
Które w tym roku, przypomnijmy, że obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia.
Tak. No potem mamy coś takiego jak prezentację tego, w jaki sposób przestrzeń miejska i kultura przestrzeni miejskiej jest wykorzystywana w różnych miastach w Polsce i za granicą. To jest taki w moim przekonaniu dosyć ciekawy problem, jak kultura nie zamknięta w muzeach, tylko ta dostępna na ulicach, jak ona może zarazem zachęcać, czyli tak uczyć, a i promować. Dlatego, że ja tutaj starałem się autorów zachęcić do tego, żeby przedstawiali jakby różnego rodzaju kwestie promocyjne. Czyli na przykład taki problem, który się strasznie pojawia i jest powszechny, mianowicie magiczność pewnych miejsc miejskich.
No to ładne określenie jest, magiczność pewnych miejsc miejskich.
Tak, tak.
No, takie potrójne M.
Tak, tak. A zresztą to trzy razy M, to ono się jeszcze pojawi, czyli miasto, masa, maszyna pojawi się jeszcze. O co tutaj chodzi? Kultura, nawet troszeczkę poza swoim własnym obszarem działania, tworzy coś takiego jak magię miejsc. Chociażby, no weźmy sobie przykłady historyczne. Literatura. Dublin co roku organizuje od kilkudziesięciu lat coś takiego jak podróże szlakami Joyce'a po Dublinie. W Krakowie zaczynają się takie wędrówki związane na przykład z kryminałami Marcina Świetlickiego.
W Świętokrzyskiem jest po prostu Świętokrzyski Szlak Literacki.
Tak. Tak, natomiast to jest na osobną dyskusję na temat tego, jak on...
Jak on działa.
Tak. Ale nie, oczywiście, jest to jeden z takich przykładów. Tutaj mamy artykuł o niewielkim, malutkim miasteczku niemieckim, które żyje tylko z legendy o Szczurołapie, gdzie to miasteczko, które ma kilka tysięcy mieszkańców, jest w sezonie turystycznym odwiedzane przez miliony turystów. Dlaczego? Dlatego, że to całe miasto zostało zbudowane właśnie na tej legendzie. Tam codziennie odbywają się spektakle teatralne związane ze Szczurołapem, sprzedaż oczywiście pamiątek, konkursy, koncerty. To jest też wskazanie na jakby coś takiego, że można by spróbować.
Ostatnio byłem na spotkaniu dotyczącym nowych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego i podpisaniem preumów w sprawie budowy Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. I tam organizatorzy i pomysłodawcy tego całego przedsięwzięcia zwrócili uwagę przede wszystkim na jedno, że trzeba zrobić storytelling. Aha. Coś, co robią wszystkie korporacje, czym się szczycą, a w turystyce to jest jeszcze coś, co przynajmniej w naszym kraju po prostu kuleje albo raczkuje, bo jeszcze jest niepewne, ale właśnie jeżeli zrobimy storytelling, czyli opowieść i dobudowanie do tego miejsca, dobudowanie do tego opowieści, to wtedy właśnie to, że turyści zostaną przyciągnięci, jest niemalże gwarantowane, o czym przed momentem właśnie powiedziałeś i to jest przykład tego Szczurołapa.
Ciekawe zagadnienie to jest to, jak w Polsce niewielkie miasta, które straciły status województw, które nawet Filip Springer nazwał coś takiego zapomniane, on je zwiedzał w swojej słynnej książce, jak one próbują sprzedać, bo to tak sobie powiedzmy, bo kulturę się też sprzedaje, jak one starają się stworzyć na przykład instalacje, murale, plenerowe wystawy, rzeźby, które są wpisane w kontekst raz właśnie lokalny, dwa pokazują na zewnątrz, reklamują dane miasto, reklamują daną przestrzeń. Tutaj jest podany przykład, no taki bardzo, bardzo klasyczny, który można by odnieść, uważam, do powiatowych miast w Świętokrzyskim, mianowicie przykład Tarnowa, niewielkiego miasta, w którym dosyć dużo tego typu działań przeprowadził Wilhelm Sasnal. Jest coś takiego jak identyfikacja na przykład miasta przez ikonę i przez symbol. Tutaj mamy jako nasze kieleckie UFO.
Czyli nasz dworzec, który jest remontowany obecnie. Znaczy jeszcze nie jest.
Jeszcze nie jest remontowany, ale mógłby się stać czymś takim jak taki znak rozpoznawalny. Co poza tym, bardzo egzotyczny przykład. Miasto w Malezji, które jest całe zbudowane na street arcie. Co więcej, to o tyle jest interesujące, że ten street art odwołuje się do ich tradycji historycznej i tradycyjnej sztuki, czyli tam nie jest to coś takiego, że jest to street art, który zaprzecza jakby przeszłości, tylko on jest taką nicią łączącą. I to całe miasto, do którego turyści zjeżdżają głównie z krajów anglosaskich, żeby właśnie podziwiać, ono jest zbudowane na sztuce ulicznej. Z rzeczy takich czysto chociażby wizualnych jest pokazanie tego, jak miasto funkcjonuje w filmie, jak miasto funkcjonuje w serialu.
Przykład świętokrzyskiego Sandomierza i serialu Ojciec Mateusz, gdzie ten Sandomierz po prostu od 10 lat jest jeszcze bardziej oblegany przez turystów niż był przed emisją pierwszego odcinka, dlatego że po prostu ten Ojciec Mateusz się tak wtopił w krajobraz, że właściwie chyba nie mógłby być obecnie przeniesiony na inną parafię.
Na pewno nie. Jest też taki przykład dosyć, powiedziałbym, ciekawy i zabawny, mianowicie antropologiczny dokument PRL-u, mała architektura naszych działek kieleckich. Bo proszę Państwa, może...
Właśnie, to też jest ciekawe i o tym powiedzmy, że Kielce pod tym względem także są wyjątkowe, bo...
A no właśnie, dlatego że na terenie Kielc i sąsiedniej gminy Masłów,
tak jest. Tak,
jest położony największy zwarty kompleks ogrodów działkowych w całej Europie. To nie jest tylko Polska, to jest cała Europa. Proszę Państwa, to jest kilkadziesiąt hektarów i to jest prawie 4000 realizacji architektonicznych, ale zarazem takich realizacji, bo... Ten ogród istnieje już prawie 50 lat, gdzie wędrówka między tymi alejkami pokazuje historię. Całą niesamowitą historię PRL-u i zarazem historię właścicieli, którzy musieli wykazać się czymś. Zaradnością, dlatego że każdy z nich jest inny. Tam są kioski ruchu, tam są autobusy.
Wiesz co, jak tak patrzę sobie na te zdjęcia, bo zdjęcia oczywiście również są w tym numerze projektora załączone odnośnie tych właśnie dziwnych budowli, to trochę przypomina taką wioskę Smurfów.
Tak, to jest wioska Smurfów, to jest jakiś park etnograficzny, to jest coś takiego, co ja tutaj pisząc ten artykuł, starałem się jakby wskazać, że to może też być atrakcją. To może być niesamowitą atrakcją, dlatego że ile razy te zdjęcia prezentowałem je już w kilku miejscach w Polsce, zawsze one wzbudzały olbrzymie zainteresowanie, rozbawienie, refleksje, stwierdzenia takie, o, ja coś takiego też u siebie widziałem. Ja myślę, że to jest jedno z takich, i tu już całkiem mówię poważnie, jedno z takich naszych dziedzictw, którym możemy się chwalić i które możemy reklamować. Dlatego, że wycieczka tam na przykład z dziećmi, to może być nauka historii. No bo popatrzmy sobie, coś takiego. Stają dzieci z podstawówki przed czymś takim jak kiosk ruchu.
I to taki klasyczny kiosk ruchu.
Klasyczny.
Nie taki, jak są teraz na czarno pomalowane i takie, no kiedyś były ładniejsze po prostu, tylko taki klasyczny z zakratowanymi szybami,
tak.
Z tym małym okieneczkiem takim, z drzwiami z boku. I dziecko się pewnie zastanawia, cóż to jest za twór.
Oczywiście. I teraz już rodzice mogą przedstawić. To jest coś takiego.
Ale wiesz, z drugiej strony to wtedy pojawia się pytanie i właściwie odpowiedź na pytanie. Mamo, tato, co to jest? Dziecko, tutaj się kupowało gazety. I dziecko się pyta wtedy, co to jest gazeta? W wersji papierowej.
Tak. Także tutaj naprawdę. No, poza tym niesamowity przykład amatorskiej sztuki. Dlatego, że każdy z nich jest inaczej malowany. Tam są wręcz obrazy
amatorskiej sztuki, ale tu zobaczmy, mówimy o tym kiosku ruchu, to już jakby gotowy klocek wstawiony, a jest mnóstwo takich tworów, budowli, które po prostu były tylko i wyłącznie inwencją samego autora budowniczego.
I jego możliwości. To jest jakby najpiękniejsze, dlatego, że tam każdy jest inny. Tam jest nawet papugarnia. 15-metrowy szklany pawilon, w którym jeden z właścicieli trzyma papugi. No i taka ciekawostka, że ja dokumentując te prawie 4000, ja nie wiem, czy ja wszystkie mi się udało, dlatego że to jest taki przepotworny labirynt Minotaura, że tam cały czas się człowiek gubi, ale robię zdjęcia i zaczynam rozmawiać i mówię, no dobrze, a w zimie, mówię, te papugi nie padną. I w tym momencie pan przez 15 minut opowiadał mi o tym, jak się papugi zachowują, ile papugi mogą wytrzymać, że w swoim naturalnym środowisku, na przykład na Nowej Zelandii, bo okazało się, że on ma papugi z Nowej Zelandii, one są w stanie wytrzymać do minus 25 stopni. Czyli w zimie normalnie tam też jest papugarnia.
To jest ewenement po prostu, papugarnia na działkach. No, no, no.
Tak, tak. No to najogólniej rzecz biorąc, część tej dokumentacji, czyli około 500 zdjęć jest na naszej stronie internetowej też udostępnione. No czyli to jest właśnie ta przestrzeń miejska i jeszcze na koniec, a propos właśnie tej przestrzeni, chciałem powiedzieć, że jest również kultura przestrzeni miejskiej, która jest kulturą zaangażowaną w problemy społeczne. Dlatego, że w najnowszym numerze jest artykuł na temat murali, ale murali bardzo konkretnych, mianowicie murali starających się przeciwstawić dyskryminacji narodowościowej i rasowej. Tutaj jest tymi muralami są murale przeciw antysemityzmowi. Sądzę, że to jest też bardzo, bardzo istotna rzecz, dlatego że tu wkraczamy w taki temat jak sztuka zaangażowana, czyli miejska sztuka zaangażowana, w tym momencie zaangażowana w sensie absolutnie pozytywnym. Bardzo mądry wykład, bardzo mądra wystawa w muzeum. Oczywiście ona trafi, tylko że ona trafi niestety do wąskiego grona zainteresowanych. Natomiast sztuka w przestrzeni miejskiej, ona oddziaływuje na...
No jest większa przypadkowość po prostu tych, którzy to oglądają.
I którzy się z tym zgadzają, bądź nie zgadzają.
Dokładnie tak. No, myślę, że jednak warto jest od czasu do czasu po prostu zatrzymać się i spojrzeć na to, co jest dookoła. I to nie takim tępym wzrokiem, że tylko kierujemy oczodoły na dany punkt, tylko jednak to po coś tam jest namalowane, narysowane i coś powinno nam powiedzieć. Jeszcze są rysunkowe mitologie.
Czyli rysunkowa mitologia, czyli miasto w komiksie, miasto w filmie następnie. Skrócona jakby historia tego, jak miasto staje się bohaterem przestrzeni filmowej.
Czyli tutaj mamy to 3x M, o którym
tak,
już mówiliśmy.
Tak, trzy razy M, no właśnie. No i część druga to jest część recenzyjno-relacyjna, czyli premiery Teatru Żeromskiego, premiera Kieleckiego Teatru Tańca, nowości wydawnicze, nowości płytowe, kilka najciekawszych wystaw plastycznych.
Ale wiesz co, tak sobie tutaj przeglądam, kartkuję i właściwie to również jest coś, co mogłoby się zawrzeć w projekcji numeru, bo mamy tak, Kielecki Teatr Tańca, który także jest teatrem eksportowym.
To prawda.
I myślę, że on również całkowicie wkomponować się może w tę przestrzeń miejską.
Zgadza się jako element promocji.
Element promocji, rzecz jasna, tak.
Tak, ale mówimy, bo cały czas mówimy właśnie o promocji poprzez kulturę, dlatego że mówimy tak, promocja, no bo kultura. Jeżeli coś jest kulturalnie interesujące, przyjeżdżają turyści. Turysta, i to pamiętajmy o jednym, uczestnicząc w kulturze danego miasta i płacąc na przykład za bilet do muzeum, to jest tylko promil tego, co on zostawia.
Zdecydowanie tak. Ale jednak, wiesz, takie muzeum czy taki teatr jest czymś, jest magnesem po prostu.
Jest magnesem, oczywiście, ale to turysta z rodziną nigdy by nie zostawił pieniędzy w hotelu, w restauracji, nie wiem, czy w lodziarni, czy w sklepie z pamiątkami, gdyby tego muzeum tam nie było. Czyli po prostu muzeum, miejsce kulturowo interesujące, ono jest zawsze początkiem, ono jest inspiracją i dobrze powiedziałeś, ono oczywiście jest magnesem.
Mamy recenzję, tak jak powiedziałeś, mamy troszeczkę o muzyce, mamy sporo całkiem o teatrze, no i mamy również, zdaje się, że twoją ulubioną część, czyli literaturę.
Jest propozycja kilku książek, które są o tyle istotne i ważne, że mamy na przykład Petera Nadasza. Pamięć. To jest człowiek, który od kilku lat jest wymieniany jako potencjalny i prawie pewny kandydat noblowski, tworzy w języku podobno najtrudniejszym na świecie, czyli węgierskim, ale na szczęście zaczyna być tłumaczony. Zaczyna być doceniany. I polski czytelnik z olbrzymim opóźnieniem, chyba jako ostatni w Europie dopiero, otrzymał jego książki. No bardzo dobrze, dlatego że, o właśnie, ja bym chciał, żebyśmy tutaj dwa słowa powiedzieli na temat jednej sprawy. Mam nadzieję, że też wielu czytelników, bo poziom czytelnictwa, jaki w Polsce jest, to wiemy.
Już kiedyś o tym rozmawialiśmy.
No, niedawno mamy raport Biblioteki Narodowej, gdzie jest tyle samo czyta.
Czyli nic.
Czyli 38%.
Ale wiesz co, nie jest źle, bo to nie idzie w dół.
Tak, natomiast ja tu mam taką drobną uwagę co do tych badań. To jest 38% Polaków przeczytało jakąkolwiek książkę. W to się wlicza również książka kucharska i podręcznik naprawy samochodów. Natomiast rzeczywistych czytelników, słuchaj, jest 9%, a rzeczywisty czytelnik to jest taki, który czyta 7 książek rocznie, czyli jedną na półtora miesiąca.
No to jest promil, to jest po prostu...
Tak, tak, dlatego właśnie tutaj w projektorze ja uważam, że są wszystkie czasopisma kulturalne, powinny książki recenzować, powinny zachęcać, dlatego że każdy pojedynczy nawet czytelnik, który przeczyta recenzję i sięgnie następnie po książkę, to jest już sukces. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na dwie wystawy. Na wystawę związaną z setną rocznicą urodzin starszym Kielczanom znanego twórcy, czyli Jana Golki, który był scenografem Teatru Żeromskiego w latach 50., 60. i 70. To była wystawa w Domu Praczki, wystawa, która w tym momencie została przeniesiona do Warszawy, do Fundacji Gierowskiego. Twórca trochę zapomniany, a twórca, który kręgu scenografów polskich po wojnie ma bardzo wysoką i bardzo dobrą opinię. To jest taka pierwsza z wystaw. Druga wystawa, która okazała się przyczynkiem do takiej głębszej refleksji, mianowicie wystawa w BWA przeglądowa związków twórczych, gdzie jest w tym artykule i zarazem w tej wystawie postawione zostały takie dwa pytania. Czy może trochę nie jest czas na swoistą zmianę pokoleniową? To jest jedna sprawa. I drugie pytanie, uważam, że o wiele istotniejsze. Na ile mają rangę, na ile mają rolę i czy w ogóle są jeszcze potrzebne związki twórcze?
I z tym pytaniem myślę, że tutaj
zostawimy czytelników i odeślemy do, o co mi konkretnie chodziło i o co autorce chodziło, do numeru.
Do numeru odsyłamy projektor numer marcowo-kwietniowy, jeszcze jak najbardziej aktualny, drugi numer w roku 2018, ale zanim się pożegnamy, to ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. McDonald's?
Tak, proszę Państwa, McDonald's, słowacki McDonald's, za dwa tygodnie więcej na ten temat, myślę, powiemy. Na razie...
To ja tak szybciutko tutaj Państwu tylko wspomnę, że Paweł jest również autorem nowej książki, która niedługo się pojawi, właśnie Słowacki i McDonald's, tak się nazywa. Słowacki w McDonald'cie, tak się ta książka nazywa. Na pewno tutaj sprawdzimy na naszej antenie, co ty tam ciekawego w niej zawarłeś. Ja już nie mogę się doczekać.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Paweł Chmielewski, redaktor naczelny magazynu kulturalnego Projektor.